Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku. Z tej strony też jest Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Buszek, prezes zarządu Quercus TFI. Cześć Sebastian.
Cześć, witam serdecznie.
Chciałem cię o rynku trochę podpytać, bo to ostatnio się bardzo dużo dzieje, ale zanim co, to tutaj mała reklama, bardzo ważne. Będziesz gościem na zbliżającej się konferencji Wall Street 29-31 maja. Będzie bardzo miło nam gościć ciebie po raz kolejny.
A mi będzie miło móc się zaprezentować i odpowiedzieć na wiele pytań zakładu.
Tak, zachęcamy tutaj inwestorów, tutaj uczestników konferencji do zapisywania się przyjazdu, no bo tam oficjalny wykład, dyskusja, a tak to też zawsze cenne na konferencji Wall Street, dużo rozmów kuluarowych, to też na pewno nas czeka. Dobrze, przejdźmy do takiego pytania bieżącego, bo jeszcze tak 2 tygodnie temu to bym zadał pytanie już wprost, co się musi wydarzyć, żeby hossa trwała dalej, no ale po ostatnich kilku sesjach, no to w ogóle strach zadawać takie pytanie, bo na hossa to już marnie wygląda, chociaż dzisiaj notowanie widziałem rano się otworzyły całkiem przyzwoicie. Co to jest, czy chwilowa korekta, czy jednak początek jakichś spadków?
Tak, no rok 26 zaczął się na rynkach bardzo dobrze, styczeń, luty były bardzo dobre, no ale niestety wybuchła wojna pomiędzy Izraelem, Stanami Zjednoczonymi a Iranem, no i doszło do bardzo gwałtownego wzrostu ceny ropy naftowej, która spowodowała wyprzedaż różnych aktywów, w tym obligacji i również akcji. No i oczywiście inwestorzy teraz drapią się po głowie i zastanawiają, czy to już koniec tej wspaniałej hossy, która, przypomnę, trwa od października 2022 roku. No i tutaj odpowiedź, wydaje mi się, gdybym miał jakąś tezę taką bardziej precyzyjną stawiać, to pewnie odpowiedziałbym, wszystko zależy od tego, jak długo ten konflikt będzie trwać. A poszukiwanie odpowiedzi, jak długo ten konflikt będzie trwać, w dużej mierze nie zależy, moim zdaniem, od sukcesów wojskowych Izraela i Stanów Zjednoczonych, tylko bardziej od tego, czy amerykańscy wyborcy, którzy codziennie tankują na stacjach i widzą rosnące ceny benzyny i diesla, nie zaczną bardzo mocno narzekać na to, że te ceny idą gwałtownie do góry. Bo moim zdaniem to, ten czynnik jest w stanie powstrzymać prezydenta Trumpa, który oczywiście ogłosi wtedy wielki sukces militarny i to, że operacja miała trwać kilka tygodni, a 4-5 tygodni, a ostatecznie trwała krócej i tak dalej. Moim zdaniem to jest ten czynnik, który mógłby sprawić, że ten konflikt byłby krótszy. Jeżeli tak by się stało, to wydaje się, że może to nie powstrzymać rynków cały czas przed rozwojem pozytywnego scenariusza. Natomiast gdyby się okazało, że ten konflikt się przedłuża i mamy ceny ropy w okolicach $100 lub więcej, amerykańscy wyborcy jakoś to z godnością znoszą i nie marudzą prezydentowi Trumpowi, no to niestety, ale to może być taki sygnał mocno ostrzegawczy dla inwestorów.
Ale przedłużająca się wojna to wcale nie musi być od razu jakiś sygnał, że to będzie spadać, no bo przecież mamy za granicami tutaj, tu koło nas bardzo dużą, poważną wojnę już 4 lata. No nie chciałbym powiedzieć, że źle zabrzmi, ale to business as usual. No mamy piękną hossę na giełdzie warszawskiej, mimo tego, że tu tuż obok jest pełnoskalowa wojna, operacja wojskowa, która miała trwać 3 dni. Tak i wszystko.
Tak, no tu różnica jest między tą wojną ukraińsko-rosyjską a tą w Iranie, że ta wojna w Ukrainie miała wpływ na ceny surowców energetycznych w momencie i przez kilka miesięcy po wybuchu, czyli w 2022 roku. Później rynki, tak jak mówisz, się do tego można powiedzieć, przyzwyczaiły.
Strasznie to brzmi, ale przyzwyczaiły się. Tak.
Niestety, brzydko. Natomiast jeżeli chodzi o ten konflikt irański, no to tutaj jest do rozegrania jeszcze, jeżeli miałbym szukać jakichś czynników ryzyka, ten taki negatywny scenariusz dla ropy, który no, mógłby spowodować to, co widzieliśmy w 2022 roku. Pamiętajmy o tym, że jak wojna wybucha, to jednak mieliśmy do czynienia z dłuższą falą spadkową, a dopiero później w październiku 2022 roku zaczęła się ta hossa, która trwa do dzisiaj.
Tak, dobra, ale to każda taka historia, to już mamy 3 lata z hakiem tej hosty, faktycznie od października 2022, jakoś tak mnie nauczyła, patrzę i obserwuję, że wszystkie możliwe takie krótkie korekty, takie wstrząśnięcia, takie, no nie wiem, jak mi się kojarzą tam zeszłoroczne, kwietniowe cła Trumpa, były wykorzystywane przynajmniej przez polskich inwestorów do kupowania. To i bardzo ładnie się to kończyło. Czy kiedyś musi się to skończyć? No, nie, no może teraz, w ogóle jak zareagują inwestorzy, jakby się okazało, że to nie jest takie krótkotrwałe wstrząśnięcie, że można było sobie dokupić coś parę procent taniej, tylko by była dłuższa bessa. Bo w ogóle mam takie wrażenie, że na polskim rynku jest już cała masa inwestorów, takie dzieci hossy, które jeszcze bessy nie widziały.
No tak, na pewno masz rację, że tutaj ta hossa trwająca już prawie 3,5 roku, jak miała jakąkolwiek korektę po drodze, to no, warto byłoby z tej okazji korzystać i dokupować akcji.
Ja się przyzwyczaiłem
Natomiast,
już.
no właśnie, ostatnia korekta, co ciekawe, miała miejsce większa na przełomie marca-kwietnia 2025 roku, a więc już 11 miesięcy temu. Szmat czasu, można by powiedzieć, w związku z tym pewnie prędzej czy później przyjdzie czas na kolejną korektę, ale pewnie będzie taka korekta, która się zamieni w dłuższy trend spadkowy. W związku z tym tutaj inwestorzy cały czas muszą mieć na uwadze to, co kupują i po jakich cenach kupują, bo tak na dobrą sprawę na rynkach finansowych najważniejsze są ceny. Te inne rzeczy, które się dzieją, one są oczywiście pewnymi katalizatorami, ale jeżeli coś kupujemy, co nie jest drogie, to jest szansa, że no, to aktywo będzie przynosiło nam pozytywne stopy zwrotu. Natomiast jak się czasami zdarza tak inwestorom, że coś wzrosło do poziomów bardzo wysokich i trochę się skoryguje, i wydaje się, że jak się trochę skorygowało, to dalej będzie drożało, bo taka jest tendencja, no to wtedy jest niebezpieczeństwo, że to może być ryzykowna strategia. I tak na przykład, żeby dać konkretny przypadek teraz. Często słyszę, że złoto jest bezpieczną przystanią. No, my mówimy, no, co do zasady, pewnie tak, ale nie po 5200 dolarów za uncję. Złoto było bezpieczną przystanią przy 1200 dolarów 8 lat temu, 2000 dolarów 5 lat temu, może i nawet po 3000, bo pewnie taka jest wartość fundamentalna, ale nie po 5200. W związku z tym to trzeba jakby tutaj zawsze pamiętać, że to, co robimy na rynkach finansowych, zawsze w jakiś sposób odnieść do wartości fundamentalnej.
Tak. Zaczęliśmy od tego, że no tutaj wojna jedna, druga i tak trochę niepewne czasy, ale żeby nie było tak negatywnie, to w ogóle tak jednak chciałbym wrócić do tej hossy, te 3-3,5-letniej, która prezentuje się, trzeba przyznać, imponująco. Co takiego zmieniło się według ciebie w Polsce? Nie wiem, czy też na świecie, że nie wyglądamy już tak marnie w porównaniu z Zachodem. No nie wiem, jak wyglądaliśmy całą poprzednią dekadę, 2010-2020, to było smutno patrzeć na kształt indeksu WIG i tak wszyscy tęsknym okiem patrzyli, jak Nasdaq, S&P 500 bije kolejne rekordy i nagle cyk, mam wrażenie, że wszystko się odwróciło. Czy coś fundamentalnie się zmieniło? Nie wiem, czy zachodni inwestorzy w końcu dostrzegli Polskę i mamy szansę być zupełnie inaczej wyceniani?
Tak, na pewno jest ta poprawa względem chociażby rynku amerykańskiego. Natomiast faktycznie jest tak, że no w ostatnich dniach na rynkach było sporo zamieszania, ale powiedzmy tym wszystkim osobom, które nas oglądają, że WIG jest w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywamy rozmowę, na poziomie 123 tysięcy punktów, mimo tego całego zamieszania, i jest na poziomie plus 5% w bieżącym roku, co jest wynikiem bardzo dobrym, biorąc pod uwagę to, co się w ostatnich dniach wydarzyło, chociażby z ceną ropy naftowej. W każdym razie no mamy teraz taki okres już trwający kilka dobrych kwartałów, że to w Warszawie opłaca się inwestować, a w Stanach troszkę mniej. Żeby dać konkretny przykład, to na dzisiaj ten WIG jest plus 5% w tym roku, a indeks S&P na poziomie minus 1, w związku z tym no, Warszawa górą. I teraz wracając do twojego pytania, co się zmieniło? Kilka pewnie czynników, jak zawsze. Pierwsza sprawa, rynki są ze sobą w miarę zsynchronizowane, ale czasami to jedne rynki zachowują się lepiej, czasami to inne. Przez długie lata słyszeliśmy o tym, że warto inwestować w Stanach, że tam te stopy zwrotu są wyższe i w związku z tym po co się zajmować Warszawą. Ale tutaj bym wszystkim powiedział, że jak popatrzymy na horyzont inwestycyjny z dłuższej perspektywy, ja się zajmuję inwestowaniem 30 lat, to bywają okresy, kiedy to Warszawa lepiej się zachowuje od Stanów Zjednoczonych i nie jest to nic wyjątkowego, bo jak popatrzymy na tak zwaną drugą dużą hossę w Warszawie, która miała miejsce w latach 2003-2007, to wtedy WIG zrobił kilkaset procent przy indeksie S&P, który wówczas wzrósł o 100%. Faktem jest, że później przez dłuższy czas to rynek amerykański zachowywał się lepiej, ale już w 2025 roku czy na początku 2026 to Warszawa jest wyraźnie lepsza. Tutaj pierwsza konkluzja, która się nasuwa, to taka, że warto dywersyfikować swoje inwestycje, inwestować w Polsce, w Stanach, pewnie i jeszcze na innych rynkach, bo pewnie nie odgadniemy, który rynek w danym roku będzie się zachowywał mocniej. Ja bym tutaj się kierował przede wszystkim tym, czy wyceny są sensowne. Jeżeli są sensowne, no to oczywiście warto inwestować. Co się jeszcze mogło zmienić w tych ostatnich kilku kwartałach? Warszawa poprzez to, że przez wiele lat zachowywała się gorzej od rynku amerykańskiego, stała się relatywnie tańsza. Po prostu wyceny polskich akcji były tak tanie, że możemy rosnąć. 3,5 roku z rzędu rośniemy i to jest pierwsza hossa, którą widzę, że pomimo iż trwa ona tak długo, akcje na warszawskiej giełdzie cały czas w większości przypadków nie są drogie. Kilka spółek tylko osiągnęło wycenę, którą możemy nazwać, że jest istotnie powyżej wartości fundamentalnej. Wcześniej to było Asseco Poland, jak kosztowało ponad 200 zł, a teraz to jest na przykład Budimex, ale takich spółek jest mało. Większość spółek cały czas jest atrakcyjnie wycenione, pomimo tego, że ta hossa trwa 3,5 roku. I ostatni, trzeci element, żeby tutaj pokazać, co się zmieniło w tych ostatnich kwartałach, troszkę się poprawiły, jak to się w naszej branży inwestycyjnej mówi, flowy, czyli napływ środków na nasz rynek, bo te flowy są z różnych źródeł i mamy kapitał z zagranicy, który w 2025 roku powodował ładne wzrosty dużych spółek w Warszawie. Mamy różnego rodzaju produkty emerytalne w Polsce, które rozwijają się. No, wcześniej ta druga wielka hossa, ją zawdzięczamy w latach 2003-2007 OFE. Teraz OFE są w takiej pozycji bardziej, powiedzmy, neutralno, lekko spadającej, można nazwać defensywnej, ale są IKE, IGZE, PPK, może w przyszłym roku będą OKI, w związku z tym jakiś tam strumień pieniędzy jest. I trzecie źródło to są pieniądze klientów indywidualnych, którzy i tak przez długi czas tej hossy nie inwestowali na GPW, ale w ostatnich miesiącach 2025 roku i w pierwszych miesiącach 2026 zaczęli się z tą naszą warszawską giełdą po wielu latach rozłąki przepraszać.
To ładne słówko, że flowy to są obserwowane, też mi się to, też mi się to podoba, bo to nie jest tajemnicą, że większość obrotu na giełdzie to jednak robią duże fundusze zagraniczne i tak dalej, ale czy to, co powiedziałeś, czy ci inwestorzy indywidualni, no bo to nie jest też tajemnicą, że jak to, co brokerzy donoszą, że nowo otwierane rachunki maklerskie to są głównie IKX-e i że to też, że ci inwestorzy indywidualni też się do tego przyczynili?
Tak jest, tak jest. I te napływy do IKX-e z roku na rok rosną, szczególnie pod koniec roku. Tak było w roku 2025, kiedy pewnie w listopadzie i grudniu sporo osób przesuwało pieniądze w kierunku tych rozwiązań emerytalnych, po czym w styczniu, również w jakiejś mierze w lutym, widzieliśmy większy napływ do funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarówno tych funduszy tradycyjnych, otwartych, jak i funduszy typu ETF.
A dobra, właśnie, jak to z tymi napływami do funduszy inwestycyjnych? Bo ja też widziałem newsy, że mówi się o wysokich napływach do funduszy, no na przykład w styczniu, jak spojrzałem, no to owszem, te napływy są wysokie, ale tak powiedziałbym, tylko w porównaniu z napływami do funduszy akcyjnych w poprzednich miesiącach, bo jak się je porówna z napływami do funduszy obligacyjnych, to cały czas jest dużo mniej. I mam wrażenie, że tak jest od lat. Z czego to wynika, że nie wiem, co Polacy lubią inwestować w obligacje, w jakieś fundusze pieniężne, a w akcje nie, teraz troszkę dopiero zauważają. Z czego wynika ta dysproporcja, że tak nieśmiało w kierunku tych funduszy akcyjnych podążamy?
Jest to prawda. Polacy w ostatnich latach wybierali przede wszystkim fundusze dłużne ze względu na to, że są one, można powiedzieć, użyć, jeżeli w świecie inwestycji takie słowo jest właściwe, bezpieczne. I te najbardziej bezpieczne rozwiązania zbliżone do funduszy gotówkowych w ubiegłym roku przyniosły stopy zwrotu na poziomie między 6,5 a 7%, a w roku 2024 na poziomie 8%, czyli zdecydowanie powyżej oprocentowania depozytów bankowych. W związku z tym nie dziwimy się, że część Polaków przesuwa pieniądze, które leżakują w bankach i często są bardzo nisko oprocentowane, czasami nawet na poziomie 0,1%. I te środki są przesuwane do tych funduszy dłużnych, bo to jest najprostsza alternatywa w stosunku do depozytów bankowych. Natomiast jeżeli chodzi o napływy do funduszy akcyjnych, no to faktycznie przez lata ostatnie borykaliśmy się z tym, że te napływy były bardzo mizerne. Częściowo wynika to z regulacji, między innymi z tego, że jeżeli klient detaliczny chce kupić jakiś produkt, z którym wiąże się ryzyko, no w skrócie musi wypełnić tonę papieru, a i tak na koniec możemy wyjść, że nie nadaje się do tego. W związku z tym instytucja finansowa, na przykład bank, czasami również biuro maklerskie, ma z tym pewien problem, co wtedy ma z takim klientem zrobić. Natomiast no, wraz z rozwojem HOSSy te lody powoli puszczają. W 2025 roku trochę już więcej klientów się zaczęło do tych produktów akcyjnych przekonywać i te napływy zaczynają nabierać rozmachu. No, niestety pewnie im bliżej będzie no, jakiegoś końca tendencji wzrostowej, tym pewnie ten rozmach będzie większy, tak najczęściej bywa. Później przyjdzie tendencja spadkowa, no i wszyscy powiedzą, że no, znowu inwestorzy kupili gdzieś w okolicach szczytu. Niestety to jest pewnego rodzaju tradycja. Mam nadzieję, że później to, co się wydarzy, nie będzie zbyt bolesne dla tych inwestorów, bo faktem jest to, co mówisz, że w tej chwili, jak widzimy inwestorów, szczególnie kupujących różnego rodzaju ETF-y, no to trochę to tak pachnie tym, że to są inwestorzy, którzy nie widzieli większych spadków i którzy tak trochę, można powiedzieć, kupują te produkty o wyższym poziomie ryzyka, nie zdając sobie do końca sprawy z potencjalnych ryzyk, które wiążą się z rynkami akcji, indeksami giełdowymi, a tym samym również funduszami typu ETF. Pamiętajmy, w inwestycjach zawsze trzeba pewnej rozwagi i trzeba zawsze patrzeć na ten poziom cen, czy ten poziom cen jest uzasadniony fundamentami, czy tam czasami nie ma takiej sytuacji, że no tak jak ze złotem, powiedzmy, że złoto kosztuje na rynkach 5200, a wartość fundamentalna według naszych szacunków to jest na przykład 3000, w związku z tym musimy wiedzieć trochę, co robimy.
Tak, bo to mówiłeś już kilkukrotnie o tych ETF-ach, bo to faktycznie ich popularność w ostatnich latach jest bardzo zauważana. Chciałem zapytać się ciebie, bo to też jak spojrzymy na przykład na napływy w styczniu do funduszy, to okazuje się, że tej pierwszej dziesiątce to są trzy ETF-y notowane na giełdzie papierów wartościowych, trzy ETF-y od Bety, a funduszem numer jeden jest fundusz od PKO BP, ale on też jest jakimś funduszem indeksowym, też takim łączonym, tam jest WIG20 i MWIG wewnątrz. Czy jak oceniasz, no nie wiem, stan pasywnej rewolucji nad Wisłą? Czy Polacy już faktycznie zauważyli te ETF-y? Czy to, bo to już mam wrażenie, że HOSSa pomaga, bo co kupią, to zarobią.
Niewątpliwie tak jest w trakcie HOSSy, że po prostu najprościej jest kupić indeks giełdowy i tam człowiek nie musi bardzo dużo analizować. Natomiast na dłuższą metę oczywiście dobrze zarządzane fundusze inwestycyjne są w stanie bić giełdowe indeksy, przez co są w stanie bić również fundusze typu ETF. Natomiast do tego potrzebne są już różnego rodzaju narzędzia, troszkę trzeba poanalizować, czy skorzystać w internecie z takich miejsc, które no, robią taką analizę dla nas i wtedy można sobie wybrać z tych funduszy dobrze zarządzanych takie, które w długim okresie, jak to się ładnie znowu w branży inwestycyjnej mówi, outperformują benchmarki, czyli innymi słowy pokonują indeksy giełdowe.
I co jak wiemy jest bardzo tak, trudne.
Co jest trudne, ale dobrze zarządzanym funduszom w długim okresie czasu to się udaje i czasami te różnice potrafią być bardzo istotne. Cieszmy się, reasumując, że w ogóle inwestorzy zaczęli przepraszać się z akcjami. To już jest pierwszy pozytyw, natomiast oczywiście tutaj instytucje finansowe muszą pracować nad tą edukacją, nad tym, aby te dobrze zarządzane fundusze też pokazywać klientom i przekonywać, że inwestowanie w te produkty ma sens.
A jeszcze chciałem wrócić, bo tam mówiłeś, że jak przychodzi klient do banku, to spotyka się z tą taką barierą formalną, że, tak, że musi wypełnić tonę papierów. Rozumiem, że nadziewa się na ten nieszczęsny MiFID, który działy prawne różnego rodzaju instytucji finansowych dla nich przygotowały. Jak on wypełni tę ankietę, no to tam dzięki Bogu, że jeszcze można z nim w ogóle rozmawiać, tak? Bo i to z tego rozumiem wynika to, że no nie wiem, najczęściej te fundusze akcyjne po prostu takim klientom, no przepraszam, że to zabrzmi, z ulicy nie mogą być zaoferowane.
Tak, bo podam konkretny przykład. No, załóżmy, że klient wypełnia ankietę. Jakim jest inwestorem? I z tej ankiety wyjdzie, że jest inwestorem akceptującym średni poziom ryzyka. No i teraz pytanie jest, i wszyscy drapią się po głowie, jak takiemu klientowi sprzedać akcje albo fundusze inwestujące w akcje. I nie ma takiego pomyślunku, że popatrzmy kompleksowo na wszystkie aktywa tego klienta. I wiadomo, że w takiej sytuacji jakaś część tych aktywów może być zainwestowana w ryzykowne instrumenty. Raczej do tej pory pokutowało takie myślenie, że jeżeli klient akceptuje średni poziom ryzyka, to fundusze akcji może lepiej nie, może jakieś tam fundusze mieszane.
Ale czemu? Może w połowie chociaż mu wtedy.
No właśnie, ale takie niestety sami się trochę zapętliliśmy w sumie w ciągu ostatnich pewnie 5-10 lat. I tak ta ochrona konsumenta, klienta, inwestora poszła daleko, że nie ma takiego myślenia, że jak jest inwestor akceptujący średni poziom ryzyka, to na przykład 25% jego oszczędności może być zainwestowane w produkty o wyższym poziomie ryzyka, czyli na przykład w akcje, czy też fundusze inwestujące w akcje, bo i tak z perspektywy całego portfela utrzymujemy tą strukturę na w miarę rozsądnym poziomie, jeżeli chodzi o kwestie ryzyka. Musimy po prostu troszeczkę inaczej zacząć patrzeć na inwestorów, klientów. Oczywiście zawsze trzeba klientom mówić o tym, że inwestowanie wiąże się z możliwością utraty części kapitału, a w przypadku pewnie najbardziej ryzykownych instrumentów, może nawet i całości inwestowanych środków w te instrumenty. Natomiast no, musimy troszkę przestać się bać tych różnych regulacji, tylko zachowywać w większym stopniu zdrowy rozsądek.
Tak, ja nie wiem, czy widziałeś, że KNF ostatnio, to byłem zszokowany, ale bardzo pozytywnie zszokowany, wydał taką rekomendację, zdanie, opinię do domów maklerskich, że domy maklerskie będą mogły takie modelowe portfele oferować. One gdzieś tam wewnętrznie rebalansowane i tak dalej. No to jest bardzo duża zmiana jakiegoś tam, nie wiem, no, opinii, stanowiska regulatora, że takie rzeczy będzie można robić.
Tak, no na pewno cieszymy się, idzie ta odwilż, idzie kwestia deregulacji. Myślę, że cała Europa troszkę powinna się otrząsnąć, bo no, chyba poszliśmy w wielu elementach za daleko. No i widzimy, że te bardziej wiosenne wiatry na rynkach zaczęły wiać i mam nadzieję, że w Europie też część kapitału będzie nieco odważniej inwestowane na rynkach akcji, a nie tak jak do tej pory bardzo, bardzo konserwatywnie, co jest oczywiście pozytywne, bo jest to inwestowanie bardzo bezpieczne, ale na dłuższą metę przynoszące jednak niższe stopy zwrotu.
Tak, no już mam też takie wrażenie, że Polacy, ale zakładam, że to jest zdanie prawdziwe dla wielu inwestorów na całym świecie, ośmielili inwestować bardziej ryzykownie po tych latach 2020 do 2023, kiedy mieliśmy bardzo wysoką inflację, że przyznam się szczerze, nigdy w życiu nie odbierałem od znajomych, których kompletnie nie podejrzewałem o zainteresowanie no, inwestowaniem, telefonów. Michał, w co tu zainwestować? Bo jak ktoś już odczuwa we własnym, no nie wiem, w zakupach w lokalnym warzywniaku bardzo wysoką inflację, to też drapie się po głowie, że miał ileś tam pieniędzy i te pieniądze są dużo mniej warte, że choćby taka brutalna lekcja z inflacji też popycha Polaków w kierunku dobra, to trzeba coś już zainwestować. Nie mogę tak sobie siedzieć, patrzeć, no bo jak, można tak robić, jak jest inflacja 1%, a nie jak jest tam 10% w skali roku.
Na pewno też tutaj wskazałbym taki element, że w bankach Polacy jako gospodarstwa domowe, czyli osoby fizyczne, mają mniej więcej w tej chwili 1500 miliardów złotych oszczędności. 1500 miliardów, to jest naprawdę dużo pieniędzy. Tak, my jako Quercus zarządzamy aktywami na poziomie 9,5 miliarda złotych dla porównania. I teraz to, co jest najdziwniejsze w tym wszystkim, to, że tylko 30% tych środków jest zainwestowane, jeśli tak można powiedzieć, na lokacie, a 70% leżakuje.
Na rorach.
I jak te środki 70% leżakuje, to leżakuje na poziomie między 0 a 1%. I te środki realnie tracą na wartości w każdym roku. I to jest sytuacja, która trwa od lat. a mamy inflację, która w poprzednich latach była wyższa, w tym roku to jest około pewnie 2,5%, z roku na rok te pieniądze tracą na wartości. Uruchomienie części tych środków na pewno jest jakimś tam wspólnym zadaniem, aby Polacy po prostu realnie nie tracili na tym, że znaczna część ich pieniędzy leżakuje.
Tak, no zdecydowanie, to przychylam się do tego. Dobrze. Jeszcze chciałem wrócić do tego zdania, co powiedziałeś, że polska giełda, że cena jest ważna. Wiadomo, wzrosty wzrostami, ale trzeba cały czas patrzeć na wyceny i że mimo tych wzrostów 3-3,5-letnich, to polska giełda jeszcze może być atrakcyjna dla inwestorów. No wymieniłeś sobie jakieś spółki, które są za drogie, momentami Budimex, Asseco Poland, ale czy tak jeszcze można tu i teraz, dzisiaj, tak? Tu mamy 10 marca 2026, powiedzieć, że polska giełda jest jeszcze tam atrakcyjna z widokami. Czy to się da powiedzieć o całej giełdzie, czy trzeba może w kierunku jakichś sektorów popatrzeć?
Da się powiedzieć o większości spółek. Oczywiście przy założeniu, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie przedłuży się i nie będzie takim konfliktem, który będzie trwał miesiącami, cena ropy na poziomie $100 albo więcej, negatywny wpływ na globalną gospodarkę, inwestorzy się wystraszą i tak dalej, jeżeli tego scenariusza nie analizujemy. Bo jeżeli popatrzymy na spółki, to zarówno w segmencie dużych, średnich, jak i mniejszych firm znajdziemy mnóstwo spółek, które są cały czas dobrze wycenione. I ja zawsze podaję taki przypadek, no weźmy sobie spółki z WIG20. Mamy na początku listy A Allegro i jeżeli popatrzymy na historyczny poziom ceny tej spółki, no to obecny poziom trudno uznać inaczej, że
cały czas w miejscu.
Niż że jest atrakcyjny po prostu. No jesteśmy na poziomie 28 zł i to jest cena znacznie niższa niż w IPO i znacznie niższa niż średnia w ostatnich latach. Spółka pokazuje cały czas przyrost wyników, rozwija się i tak dalej. Jak sobie popatrzymy na koniec listy, z WIG20 już tam nie będziemy wchodzili pewnie w mniejsze indeksy, no to mamy Santander i mamy Żabkę. Żabka kosztuje w tej chwili w okolicach 21 zł, czyli też poniżej IPO, gdzie było 21,50, olbrzymie zainteresowanie. Od tego momentu spółka dalej się rozwija, w tempie kilkanaście procent rocznie. Z Santanderem jest dokładnie to samo. Mamy prawdopodobnie w tym roku dywidendę na poziomie 9% w stosunku do obecnej ceny, która wynosi 560 kilka złotych. Także jak tak popatrzymy po kolei na te spółki nasze, to mimo tego, że hossa trwa 3,5 roku, dostrzeżemy, że tam cały czas jest bardzo dużo ciekawych instrumentów, które powinny nam przynieść stopy zwrotu na poziomie kilkunastu, dwudziestu kilku procent, w niektórych przypadkach może i więcej. Oczywiście pamiętajmy o różnego rodzaju czynnikach ryzyka. Możemy analizę przeprowadzać sami, możemy za pomocą biur maklerskich, wiele biur maklerskich robi bardzo dobre analizy. Możemy inwestować w fundusze inwestycyjne, zarówno te tradycyjne, otwarte, zamknięte, jak i fundusze ETF. Możliwości jest bardzo dużo i zachęcam do tego, żeby inwestować. Oczywiście inwestować z głową, raczej unikać tematów spekulacyjnych, z tematów, które bardzo mocno wzrosły w ostatnich miesiącach, bo najczęściej tam są różnego rodzaju pułapki na inwestorów, jeżeli tylko coś nie będzie sprzyjało danemu instrumentowi, wówczas no, można niestety zaliczyć nieudaną inwestycję i ta inwestycja stanie się wówczas inwestycją długoterminową.
Ja już stary dobrym dowcipie inwestorskim, a chciałem cię jeszcze zapytać, co sądzisz o przecenie spółek, no nie wiem, tak ogólnie tych SaaS-owych i to w Polsce i za granicą. Już takie memy powstają, że idzie taka kosa ze śmiercią i tam po kolei wkracza do wszystkich spółek takich właśnie, co to pisze oprogramowanie, sprzedaje coś w abonamencie na jakimś i to mówi się, że AI, już te wszystkie memy, że zabija kolejne branże. Tak, zaraz Anthropic znowu ogłosi jakiegoś kolejnego bota, który będzie coś robił i kolejna branża upadnie. I chciałem zapytać, czy to aby nie przesada?
Pewnie przesada. To jest tak, że najpierw rynki bardzo pozytywnie reagowały na AI, a później zaczęły szukać, no dobra, to jakie mogą być problemy z tym AI, które sektory mogą być negatywnie dotknięte przez rozwój AI. No i tutaj padły na branżę software'ową. I jak popatrzymy na przykład na takie spółki, które każdy z nas zna, typu Microsoft, no to w ostatnich miesiącach kurs tej spółki spadł z poziomu szczytowego $550 do $400. Wydaje mi się, że to są duże przereagowania i tutaj też znowu bym patrzył na poziom wycen, bo prawdopodobnie jak ta akcja kosztowała $550, to trudno było je uznać za atrakcyjne, patrząc na najprostsze wskaźniki giełdowe, takie jak chociażby wskaźnik cena do zysku. Mhm. Natomiast teraz po tej korekcie do $400 prawdopodobnie to wróciło do jakiejś normalności, w związku z tym jest szansa, że po tym jak inwestorom trochę te obawy przejdą, no to tutaj zobaczymy jakiś ruch. Ja nie mówię, nie twierdzę, że zaraz kurs takiej spółki jak Microsoft wróci do $500-550 za akcję, ale pewnie jest większa szansa na to, że odreaguje przynajmniej część tego wzrostu, niż że będzie kontynuował tendencję spadkową. Czyli zgadzam się z taką tezą, którą wyczuwam w twoim pytaniu, że ta przecena poszła za daleko. Natomiast jeżeli chodzi o polskie spółki, ja tutaj wcześniej mówiłem o tym Asseco Poland, no tam mieliśmy do czynienia też z niesamowitą hossą w trakcie roku 2025. Kurs poszedł do poziomu 240 zł, przecieraliśmy oczy ze zdumienia, że te akcje mogą aż tyle kosztować, no ale tutaj też się wycena znormalizowała, jesteśmy bardziej na poziomie w tej chwili około 180 zł, może jak na polskie warunki to nie jest super okazyjnie, super tanio, ale powiedzmy przynajmniej częściowo ta hossa z roku ubiegłego znormalizowała się.
Mm-hmm, dobra. Jeszcze tak na koniec chciałem takie ogólne pytanie zadać, jeszcze na sekundkę wrócić do tych rynków światowych, od których zaczęliśmy, że w ogóle mam wrażenie, że jesteśmy w jakimś newralgicznym miejscu, znowu na stałe czasy podwyższonej zmienności. No jakby mi ktoś powiedział parę lat temu, że przyjdą sesje giełdowe, że srebro, stabilny walor, bezpieczny element portfela inwestora będzie jednego dnia tracić na wartości 30%, albo ropa będzie drożała 20 parę procent. Nie, przecież to było tak, że przedwczoraj ta ropa zdrożała 20 parę procent, żeby na koniec sesji spaść 6%. To też było niesamowite. No to bym chyba nie uwierzył. Czy mamy taką nową rzeczywistość? Czy to się jakoś znormalizuje? Czy też może musimy się do tego po prostu przyzwyczaić, że to tak teraz będzie?
Są okresy takie podwyższonej zmienności na różnych aktywach. Historycznie tak bywało i jest również teraz. Po części to wynika, jeżeli chodzi na przykład o metale szlachetne, z poziomu hossy. Na złocie ta hossa niebawem będzie już prawie 8-letnia, na srebrze 6-letnia, w związku z tym im dłużej będzie trwać ta hossa, tym te wahania mogą być większe. Natomiast przykład ropy z ostatnich dni, dokładnie z wczoraj, kiedy o 6 rano patrzę, a ropa jest plus 27%, a dzień kończy faktycznie na minusach, no to jest kwestia, a po pierwsze jakichś szoków i takich bardzo gwałtownych zachowań, czasami pokrywania krótkich pozycji i tego typu historii, ale też mam wrażenie takie, że generalnie płynności na rynkach finansowych jest dużo wskutek tego, co się działo w ostatnich latach, że wielu inwestorów zarobiło potężne pieniądze. I tu mam na myśli inwestorach instytucjonalnych i myślę o inwestorach indywidualnych. W związku z tym te poszczególne aktywa trochę stały się relatywnie małe w stosunku do ogólnego bogactwa, które jest na rynkach finansowych. I w związku z tym takie ruchy gwałtowne na pewnych aktywach wynikają czasami z nawet niedużego przesunięcia dużych flowów w skali globalnej, prawda? To, że Polska na przykład w zeszłym roku, nasz indeks WIG wzrósł 47%, coś, co by się nam wydawało, że jest nierealne, niemożliwe, żeby nasza giełda tyle wzrosła.
Ja dalej nie wierzę.
To właśnie, a jest to prawda, już i rok zamknęliśmy jakiś czas temu, w związku z tym nikt nam tego nie zabierze. No to jest wynikiem tego, że jakaś niewielka część środków w skali globalnej była kierowywana ze Stanów Zjednoczonych w kierunku emerging markets, gdzie ta Polska gdzieś jest też takim jakimś niedużym, co nieduży udział ma i na tym tak mocno skorzystaliśmy. W związku z tym ja bym powiedział, reasumując, że bogactwo w skali świata, jeżeli chodzi o środki posiadane przez inwestorów na rynkach finansowych, jest tak duże w tym momencie, że czasami niewielkie przesunięcie akcentów w skali globalnej, skierowanie tych środków na konkretne aktywo, polski rynek, w tym roku na przykład bohaterem był rynek Korei Południowej, prawda, gdzie ten indeks też tam szalał, chyba był plus 50% w dwóch miesiącach.
Kospi.
No, niewielkie przesunięcia powodują gwałtowne ruchy cenowe, czyli dwa czynniki. Długość hossy, na niektórych aktywach, tak jak tutaj wymieniliśmy te metale szlachetne, i też to ogólne bogactwo, ilość środków, które jest na rynkach, niewielkie przesunięcie powoduje, że no te zmiany cen potrafią być naprawdę widowiskowe.
Dobrze, już może ostatnie pytanie, to znowu wróćmy na polski rynek, takie filozoficzne, ale jednak nie, u postaw, bo to jest ważne. Czy polska giełda jest dobrym miejscem do inwestowania?
Moim zdaniem jest dobrym. Oczywiście trzeba pamiętać o ryzykach, trzeba pamiętać o podstawowym ryzyku, czyli tutaj w naszym wschodnim sąsiedzie Rosji trzeba pamiętać o dywersyfikacji. Natomiast na warszawskiej giełdzie jest dużo spółek, które a są cały czas sensownie wycenione, b płacą sensowne dywidendy, c potrafią się rozwijać w długim okresie czasu w sposób, który no, wzbudzać może zdumienie. O Budimexie powiedziałem wcześniej, że tutaj mamy do czynienia ze spółką, która ma w tej chwili 20 prawie miliardów kapitalizacji, ale zobaczmy taką inną spółkę, która no, niby tradycyjna branża, Kęty.
No, Kęty, to jest... Tak. Patrzę się na Kęty ciągle... od 100 zł i ciągle nie mogę, ciągle mi ucieka i ciągle i już tak, jest po 1000, patrzę, ja dalej na nią patrzę. Tak.
Patrzę na te Kęty. Branża mocno tradycyjna, spółka dobrze zarządzana, bez takiego jednoznacznego właściciela, bo OFE są głównymi właścicielami.
Fundusze z góry na dół.
Za ostatnie 10 lat 600%. 600%. I jeszcze sporo dywidend wypłacanych. W związku z tym jest dużo spółek na naszej warszawskiej giełdzie, w które warto inwestować. Niekoniecznie muszą to być spółki bardzo spekulacyjne. Tu zawsze mam taką prośbę, szczególnie do inwestorów indywidualnych. Niekoniecznie trzeba inwestować w spółki, gdzie ta zmienność jest wysoka, w te inwestycje o charakterze takim nieco bardziej spekulacyjnym. Wystarczy wybierać dobrze zarządzane spółki, gdzie właścicielom, zarządom zależy na budowie wartości firmy. I warto często te inwestycje traktować długoterminowo, bo ten przykład Kent, 600% stopa zwrotu za ostatnie 10 lat, to naprawdę, jeżeli to zestawimy z oprocentowaniem 70% środków Polaków w bankach na poziomie między 0 a 1%, no to jest jednak olbrzymia różnica.
Tak, to też te Kęty, to też od lat, ta spółka jest od lat, nie ma, nie wiem, właściciela dużego, jednego, branżowego, to jest, staje się pozostałość po jakiejś prywatyzacji, ale która przeszła taką drogę, że fundusze z góry na dół wszystkie są właścicielami. Zdaje się, że teraz, znaczy Develia jest chyba też taką spółką, o ile dobrze kojarzę, od niedawna, jak prezes Przybyło sprzedał, to AB też jest taką spółką, która też nie ma jednego dominującego właściciela, tylko wszystkie możliwe fundusze, jakie potrafię wymienić, tam są w akcjonariacie. I historia pokazuje, że to dobrze się kończy dla takich spółek, że te fundusze tam pilnują swoich interesów i te zarządy są profesjonalne i to później jest dobra historia dla akcjonariuszy.
Jest to oznaka jakiejś dojrzałości, tak, też polskiego rynku, tak, że nie musi być tak, iż spółka ma konkretnego właściciela.
Tak. Ojciec, założyciel spółki.
Tak, jeżeli fundusze emerytalne czy fundusze inwestycyjne dobrze pilnują zarządu i zarząd jest sensowny i dobrze zarządza, no to mamy później do czynienia z takimi pozytywnymi niespodziankami.
Jak Kęty. Z pozytywnymi przykładami, nie niespodziankami, bo to nie jest niespodzianka. Tak.
No, niespodzianka w sensie skali wzrostu, prawda?
Tak,
no,
tak.
Ktoś by powiedział, jakaś tam tradycyjna branża, szukajmy high-techów, szukajmy jakichś tam spółek strasznie rozwijających się i tak dalej. No, tu mamy do czynienia ze spółką bardzo tradycyjną, prawda? Bardzo tradycyjny sektor, natomiast umiejętnie prowadzoną i rozwijaną przez lata.
Dobrze. Sebastian, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Chciałem jeszcze raz zaprosić inwestorów na konferencję Wall Street, gdzie będzie spotkanie z Tobą, zarówno oficjalne, jak i zakładam, że będzie może na kawie w kuluarach porozmawiać.
Ja również zapraszam bardzo serdecznie i życzę wszystkim udanych inwestycji.
Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj moim gościem był Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.